Ze mną w studiu Patrycja Czabłytko, szefowa Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, dzień dobry. Dziś odrobinę chciałabym, żebyśmy podsumowały miniony rok, jaki był dla CIO. Co udało wam się zrobić z rzeczy zaplanowanych? No, a co zostało w sferze marzeń albo zostało przesunięte na ten rok, który już się zaczął?
2025 był intensywnym rokiem dla CIO. Dużo projektów. Jesteśmy teraz w perspektywie finansowej, więc jakby ten worek z różnymi projektami się otworzył i dużo ważnych rzeczy się wydarzyło. Między innymi projekt Obywatelskie Skrzydła. Wspaniały projekt. Dużo się udało zrobić działań partycypacyjnych. Nawet sami nie myśleliśmy, że aż tak fajnie uda się ruszyć na różnych polach informacyjnie, promocyjnie, dotrzeć do mieszkańców naszego miasta. To, co się zadziało, to tak, przede wszystkim spotkania z młodzieżą. Wypracowanie razem z miastem dwóch miejsc dla młodzieży, które będą...
Sienkiewicza Pobożnego.
Sienkiewicza Pobożnego, które za półtora roku, może dwa lata będą realnie funkcjonować. Więc młodzież się fantastycznie zaangażowała, bo też wiedziała, że to jest, że mają realny wpływ na to, że to nie powstanie być może za 10 lat, właśnie nie w sferze marzeń, tylko konkret. Są
że
pieniądze
już za chwilę.
I za chwilę to będzie, więc wypracujmy, co tam ma się dziać. Po mieście jeździ cały czas nasz piękny autobus, obklejony obywatelskimi skrzydłami.
No ale w środku w autobusie ulotki też widać.
W środku w autobusie ulotki, można zeskanować kodzik QR i dowiedzieć się, co fajnego robimy w ramach tego projektu. Cykl podcastów, dzięki którym chcieliśmy ludziom uświadomić, mieszkańcom naszego miasta, jakie organizacje pozarządowe w mieście mamy, czym one się zajmują. Bo jest ich wiele, natomiast cały czas ta świadomość jest niewielka. Ludzie kojarzą czasami te sportowe organizacje.
Nie, ludziom się wydaje, że to samo się albo że jest finansowane przez miasto, albo tylko
miasto.
Przez sponsorów.
Tak.
A to nie do końca tak, bo rzeczywiście, choć tak jak mówisz, ta świadomość społeczna jest zdecydowanie większa, to jeszcze brakuje, ja jeszcze widzę, że edukacja jest potrzebna.
Jest potrzebna.
I jakby pokazywanie też ludziom, że pisanie projektów jest w modzie. Tak, czyli że są środki, można po nie sięgać naprawdę niewielkim wysiłkiem. No tu
i
trochę
nie
przesadzam,
mieć
ale
nawet organizacji, bo są tak jak akumulator społeczny, który mamy, to jest jest on kierowany do grup nieformalnych, więc de facto nawet nie trzeba mieć osobowości prawnej. Można złożyć
trzy osoby, proszę
zmontować
państwa.
Grupę aktywnych ludzi, przyjść i sięgnąć po jakieś środki i zrealizować jakieś fajne działania.
Tak, więc ja uważam, że te projekty, te przestrzenie do aktywizacji mieszkańców są naprawdę duże. Ale też znowu wychodzę z założenia, że to, co pomaga tak naprawdę przy różnych działaniach, to jest sprawczość, którą ludzie dostają do rąk, tak? Że to nie jest znowu, że wchodzicie w coś i właściwie nie możecie decydować do końca. To jest tak jak w przypadku Sienkiewicza Pobożnego, tak? To młodzi mieli głos, to młodzi w Simsach, drodzy państwo.
Tak, to było cudowne.
Przygotowali projekty tych miejsc, które,
które
chcą mieć dla siebie.
Z funkcjonalnościami, z kolorami nawet. Dla nich było bardzo ważne, żeby ta przestrzeń była kolorowa, ale też z takim myśleniem o tym, żeby tam było bezpiecznie, żeby nie były niszczone rzeczy, które tam będą się znajdować. Także też taka duża odpowiedzialność w tej młodzieży.
No dlatego mówię, że jak człowiek dostaje pewną sprawczość, to z automatu traktuje jak swoje.
Tak.
I
tak.
To chyba jest clue, nie?
Że, myślę, że tak.
Że trudniej albo inaczej się o to dba trochę, choć ja wiem, że nie powinno to tak wyglądać, tak? No bo to, co miejskie, też jest nasze, bo płacimy podatki i tak dalej, i tak dalej. No ale ta świadomość jest jeszcze
ale
trochę inna.
Ale jak się coś zaangażuję, to bardziej czuję, że to jest moje. I to działa
moje,
na przestrzeni lat, oczywiście, że tak. Nieraz dlatego też te przestrzenie takie ogródkowe w, między blokowiskami, jeżeli ludzie sami je
też
tworzą.
Też był projekt robiony przez was, duży, bodajże 2 czy 3 lata temu, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie. I rzeczywiście były i spotkania z architektami wtedy i mogli mieszkańcy te przestrzenie zielone, te podwórka właśnie dostali sprawczość do rąk, drodzy państwo.
I to wtedy rzeczywiście działa, bo wtedy człowiek czuje tą odpowiedzialność i zaczyna o to dbać dokładnie właśnie jak o swoje. Bo niestety
ale
jak miejskie, to już nie jest. Tak jak mówisz, to jest niby nasze, ale człowiek czuje,
ale
że
niczyje, nie?
No to
ale
właściwie
niczyje.
Nie miasto zadba o to, nie?
albo że miasto powinno, no ja tu ciągle wracam też do tematu choćby tego, co się wydarzyło zimą, czy teraz widzimy na ulicach, bo są ludzie, którzy nie zastanawiają się nad tym, czy jest ten kawałek podłogi tak naprawdę, tylko wszystko idzie w miasto, nie? A to są administratorzy budynków, obiektów, spółdzielnie mieszkaniowe, które tak naprawdę chyba trochę bazują na tym, że ludzie nie mają wiedzy i świadomości wielu rzeczy. I myślę sobie, drodzy Państwo, że każdy z nas lubi usiąść w miejscu, które pachnie, które jest przyjemne, które jest ładne,
czyste, zadbane, zielone,
wiosną, latem, jak najbardziej, jesienią, te kolory się zmieniają. I tu jakby doceniamy wtedy walory, które mamy dookoła siebie, tak? Więc ja uważam, że jak społeczeństwo dostaje możliwość i ma trochę czasu na to, żeby się zaangażować, to jak najbardziej, nie? To tak. Jest...
Tylko też są potrzebni tacy liderzy na tych osiedlach, w tych grupach społecznych. Jest potrzebna osoba, która pociągnie tą resztę, która powie, hej, zróbmy coś fajnego. I jak są tacy liderzy na tych osiedlach, to rzeczywiście widać, że na tych osiedlach się dzieje. I to widać nawet po budżecie obywatelskim, bo tam, gdzie są aktywni mieszkańcy, zgłoszą projekt, zadbają później o to, żeby głosować na ten projekt i nagle powstaje plac zabaw, park, ogrodzenie i widać, że to osiedle się rozwija. Więc widać dokładnie, gdzie ci ludzie się znajdują, więc to też jest ważne.
No to ja sobie myślę, że może tu warto apelować do młodych, dać im właśnie te moc do tych działań, nie narzekać, że się włączają, że chcą, że znowu marudzą, że i tak dalej, ale właśnie ja bym oddała młodym do rąk pewne działania, nie?
Mają fantastyczne pomysły i widać, że chcą się angażować, widać, że Słupsk jest im bliski, nawet jak robiliśmy później na koniec zeszłego roku kawiarenkę obywatelską i właśnie rozmawialiśmy jeszcze o tych dwóch przestrzeniach Henryka Pobożnego i Sienkiewicza. Młodzież sama przedstawiała swoje pomysły, pokazywała
projekt,
w Simsach ten projekt.
Tak.
I padło takie pytanie, no ale teraz pracujecie na tym, czy zdążycie z tego skorzystać, czy wyjeżdżacie ze Słupska? Część osób mówi, okej, mam w planach wyjechać, ale może kiedyś wrócę. Ale była część osób, które mówią, nie, to jest moje miasto, ja chcę tu zostać, ale chciałbym mieć też ofertę dla siebie w tym mieście. Być zauważonym, żeby moje zdanie było brane pod uwagę, więc też jest to jakaś lekcja do odrobienia, bo my z jednej strony chcemy tą młodzież wysłuchiwać, przynajmniej deklaratywnie, ale czy tak na poważnie bierzemy ich głos zawsze?
No nie. Dlatego mówię, dajmy, że tak powiem, przestrzeń, oddajmy im trochę, że tak powiem, tej mocy, niech działają, niech robią i niech ich głos, że tak powiem, wybrzmiewa i będzie słyszalny.
No dobrze, no to obywatelskie
skrzydło. I CIO to daje.
Dbamy, staramy się o to, żeby tych młodych, że tak powiem, ruszyć i rozbujać, i żeby działali, i żeby więcej się działo, żeby właśnie zgłaszali do budżetu obywatelskiego.
Ale wiesz, co jest fajne też, bo ja, mając te audycje organizacji pozarządowych, pożytku publicznego na antenie radia, właściwie spotykam się z tymi, którzy zaczynali swoją przygodę od was. Większość tych osób, z którymi ja miałam przyjemność rozmawiać, te organizacje, które nie są, powiedzmy to 30 lat, ale stosunkowo świeżo na rynku i chcą coś robić i działają, jak choćby Las Story Marty Kotusiewicz, rzeczywiście oni wszyscy mówią o tym, że ten pomysł i te działania, które robią, chodziły za nimi przez wiele, wiele miesięcy czy lat i dopiero trafiając do CIO udało im się to popchnąć dalej, tak? Bo był ktoś, kto powiedział, super, nie
radę,
podcinał skrzydeł, to właśnie dmuchał w te skrzydła i mówił, okej, spróbujmy, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Tak. Często tak mówimy, słuchajcie, zacznijcie powoli, zacznijcie właśnie może od grupy inicjatywnej, zdobądźcie jakiś grant, zobaczcie, jak to chodzi, jak to działa, jak to później trzeba rozliczyć, ile wysiłku też to kosztuje. I później właśnie dużo takich grup inicjatywnych stwierdza w pewnym momencie, że okej, jesteśmy gotowi, możemy założyć organizację. Cudownie. I wtedy dalej my jesteśmy, też jest to naszą rolą, żeby opiekować się organizacjami. Wskazywać, gdzie można sięgnąć po granty, jak się finansować, później jak napisać projekt, jak go rozliczyć. Ale też wszystkie, całe to takie otoczenie formalno-prawne, no bo później ludzie też często nie wiedzą, a jak zrobić zmianę w mojej organizacji, a jak na przykład do KRS-u zgłosić jakąś zmianę. I to też jest nasza rola, zawsze jesteśmy na Sienkiewicza 19. Zapraszamy serdecznie.
No właśnie, tych działań właściwie cała masa. No jedyna bolączka organizacji pozarządowych, także CIO, jest taka, że nie ma ciągłości finansowej, w sensie zapewnionej, tak? Bo projekty, które piszecie,
przychodzą, kończą się.
I muszą być kolejne, bo są przecież osoby zatrudnione na etatach, są księgowe, które muszą rozliczać. Jest cała masa osób, które właśnie animują, działają, włączają, wymyślają i tak dalej, i tak dalej.
Nie? To jest budżet obywatelski, tak naprawdę, który... na mapie Słupska, bo jest to organizacja, która zatrudnia 10 do 12 osób na etacie. Rzadko to się zdarza. Raczej organizacje wciąż działają głównie za pomocą swoich wolontariuszy. Głównie jest to zajęcie jednak po godzinach pracy, czyli mamy swoją pracę od poniedziałku do piątku, a później weekendami bądź wieczorami angażujemy się w różne działania.
Ale na dłuższą metę to wcale nie jest takie łatwe i proste, bo oczywiście jeśli coś traktujemy jako hobby na początku, to fajnie, bo to sprawia przyjemność, ale jak to hobby zaczyna zabierać, jakby proporcje się trochę zmieniają, to już rzeczywiście jest kłopot. No i kolejny kłopot, który wybrzmiewał też, to są pensje, tak? Bo w tej chwili są to najniższe krajowe. I nie przeskoczą państwo tego, bo to i ustawa, i parę innych rzeczy gdzieś tam reguluje. No ale właśnie, za tą samą pracę w jakiejkolwiek innej firmie dostalibyście zupełnie inne środki.
Pewnie tak. Myślę, że spokojnie razy dwa można by było pomnożyć tą pensję. Co daje organizacja? Poczucie misji? Poczucie tego, że to, co robimy, jest ważne?
Znaczy, ja myślę, że da się jedno z drugim połączyć, tak? Więc ja tu myślę sobie, że trzeba by tupać nogami, apelować do rządzących, że tak powiem, żeby pewne rozwiązania się zmieniły, żebyście dostali większe środki, także na życie, tak? Na swoje, że tak powiem, rzeczy.
Też
obok
warto
tego,
edukować, myślę, mieszkańców w zakresie tego, że my nie tylko sięgamy po środki właśnie miejskie, bo ludzie często myślą, że te organizacje wyciągają nasze pieniądze z naszych podatków.
Nie, ja mówię o dużych projektach unijnych.
Dokładnie, ściągamy te środki do Słupska, tak jak CIO pozyskuje z Komisji Europejskiej bezpośrednio, z różnych programów, nie tylko z...
No macie też punkt Europe Direct pod swoim...
ze środków EOG-u. Więc to są środki, które przychodzą z zewnątrz i są ściągane tu do naszego regionu i wydatkowane tu w naszym regionie, w naszym mieście, w naszych powiatach. Także to
niewielki
jest
procent tych działań, drodzy państwo, to są te, które finansowane są przez miasto. Naprawdę niewielki procent, nie?
W budżecie CIO, tak na szybko licząc, to będzie na pewno mniej niż 10%. No. Co oznacza, że ponad 90% ściągamy ze środków krajowych i głównie tak naprawdę ze środków europejskich.
No i właśnie, i tu już chyba mamy jasność, jak państwo jeszcze raz powiedzą, że CIO jest miejskie, to tak nie wygląda zupełnie.
CIO nie jest miejskie. CIO jest samodzielne, działa samodzielne, jest niezależnie finansowo od miasta, natomiast nie jest niezależne od grantów i to też pewnie jest duża praca w ogóle dla organizacji do wykonania, żeby usamodzielniać się i żeby ta działalność gospodarcza, którą możemy prowadzić jako organizację, dawała trochę większe przychody, bo to da trochę też dużo większą niezależność. Bo tak jak mówisz, jeżeli nam się kończy projekt, no to musimy kombinować, no to jak utrzymać ludzi? My mamy ludzi zatrudnionych na czas nieokreślony, normalnie na umowę o pracę. I to jest taka duża ekwilibrystyka, żeby zapewnić ciągłość i płynność finansową.
No tak, bo wypłata musi iść.
Wypłata musi
wszystko
iść.
Zgodnie z prawem pracy.
I to jest trudne, ale na szczęście są programy, są środki, wspomagamy się też działalnością gospodarczą, też mamy projekty, w ramach których chcemy rozwijać tą działalność gospodarczą, czyli jeszcze doszkolić naszych pracowników, tak żebyśmy mogli przygotować, i to w tym roku, przygotować ofertę, którą będziemy mogli sprzedawać biznesowi, być może samorządom, w zakresie różnych szkoleń, warsztatów, różnych narzędzi, które jakby zdobędziemy teraz w trakcie nauki, a to jest sfinansowane z projektu. Więc mam nadzieję, że to przed nami i to taka świetlana przyszłość CIO.
No, ja mam nadzieję rzeczywiście, że tak to będzie wyglądało. Co dziś, co na ten moment jest najważniejsze?
Z projektów? No to tak. Jeszcze w tym roku w ogóle kontynuowany jest projekt Splot Wartości 2.0. On się rozpoczął w zeszłym roku, ale jeszcze wcześniej był poprzedni projekt, który rozpoczynał w ogóle działania właśnie szkoleniowe, doradcze, ale też granty. I teraz w ramach tego Splotu Wartości 2.0 można ubiegać się, nawet teraz trwa konkurs na granty duże, do 30 stycznia jeszcze można złożyć wniosek. I wnioski składamy na działania promujące wartości europejskie i kartę praw podstawowych. No i tutaj właśnie chciałam podkreślić, że te wartości europejskie to jest naprawdę bardzo szerokie poletko, bo ludzie właśnie tak się bardzo kanalizują w swoim myśleniu, że to praworządność, że to demokracja, że to muszą być pewnie jakieś takie dyżury informacyjne, prawne, doradcze. No niekoniecznie, bo wszelkie prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa dziecka, ekologia, wolność słowa, to są wszystko tematy, które są prawami naszymi w Unii Europejskiej i wokół tego można budować projekty. Więc
a kto może składać wnioski?
Organizacje pozarządowe. I to z całego województwa. My w tym projekcie obejmujemy całe województwo pomorskie, ale też zachodniopomorskie. W ogóle projekt jest realizowany ogólnopolsko. CIO odpowiada za te dwa województwa. Więc zapraszamy serdecznie. Po tym konkursie na granty duże, one są od 10 do 15 tysięcy euro, można zdobyć na działania. Będziemy ogłaszać jeszcze konkurs na mniejsze granty i później będzie powtórzony jeszcze raz na granty duże, więc jest jeszcze trochę czasu. Można przygotować się, przyjść do nas, porozmawiać o swoim pomyśle. Też będą kontynuowane działania w ramach akumulatora społecznego. Zaraz będziemy ruszać z konkursami dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. No nieduże działania, ale zawsze warto pozyskać pieniądze i coś fajnego zrobić w naszej okolicy. No i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, też ważny projekt dla CIO, ponieważ tworzymy miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
No to choćby Przystań była wspierana przez was.
Chociażby Fundacja Przystań. Do tej pory udało nam się w tym nowym projekcie OWES-owym utworzyć 92 miejsca pracy trwałe, które są w dalszym ciągu istnieją. Teraz w poprzedniej perspektywie utworzyliśmy 203 miejsca pracy.
Dużo.
203 miejsca pracy powstały. Część się nie utrzymała, ale 70% tak naprawdę kurczenie utrzymały się punkty przedszkolne. To było trudne, bo to był też okres pandemiczny w tej poprzedniej perspektywie i one nie dały rady. Natomiast inne przedsiębiorstwa trwają, rozwijają się i sięgają ponownie do nowego już OWES-u po kolejne środki. A w ogóle w tym projekcie mamy do utworzenia 130 miejsc pracy. 92 za nami, także jeszcze 40
super
przed nami do utworzenia.
Czyli dzieje się.
Dzieje się. No i obywatelskie skrzydła, kontynuujemy działania. Nasze konferencje pozarządowe, też najbliższa konferencja już na początku lutego. Kurczę, nie pamiętam, drugi, trzeci.
Będziemy sprawdzać, ja przypomnę Państwu.
Więc zapraszamy organizacje pozarządowe, które chcą się pochwalić swoimi działaniami, zaprosić na jakieś wydarzenia. Myślę, że to jest ważna forma przekazu, fajnie to działa, sprawdziło nam się. Najpierw myśleliśmy, że zrobimy parę takich konferencji, teraz są to regularne raz w miesiącu i rzeczywiście to się sprawdza. No i planujemy jeszcze parę działań, chcemy, myślimy o tym pozaprojektowo tak naprawdę, żeby stworzyć taką jedną stronę, gdzie będziemy mieć wypisane organizacje z aktualnymi adresami mailowymi,
super,
z kontaktami,
super,
ale też trochę powiązać ludzi, bo organizacje dysponują ekspertami i często jest tak, że jak realizujemy swoje działania, to szukamy ekspertów z zewnątrz, spoza miasta nawet. Nawet nie wiedząc, że tutaj w środku, w mieście mamy dostęp do wysokiej klasy eksperta, który może przyjść i poprowadzić nam jakieś działanie. Więc też chcemy jakby pościągnąć te informacje.
Czyli musicie bazę danych dobrą zrobić.
Taką bazę danych chcemy zrobić, bo trochę brakuje. Urząd Miasta prowadzi taki wykaz organizacji pozarządowych, ale chcielibyśmy trochę odświeżyć formę, żeby to było bardziej przyjazne, żeby można było to filtrować i szukać organizacji na przykład w jakiejś działalności konkretnej, którą chcemy poszukać.
No tak.
Nie? Jakoś tak o tym sobie myślimy. Nie mamy na to konkretnych środków. Może jeszcze nam się przytrafią. Jeżeli nie, to będziemy to robić po prostu tak, bo mamy
bo tak sobie wymyśliliśmy.
Bo tak sobie wymyśliliśmy, bo mamy taką ochotę.
Właściwie powinnam powiedzieć, wymyśliłyśmy.
Wymyśliłyśmy,
bo
tak.
Zdaje
same
się,
dziewczyny.
Że same dziewczyny
wciąż
u was, tak. No to co, drodzy Państwo, czas nam się kończy, ale ja tradycyjnie w każdy wtorek trzymam rękę na pulsie organizację pożytku publicznego na antenie Radia Gdańsk. Każdy, kto chce coś powiedzieć, czekam też oczywiście na kontakt od Państwa. Jeśli coś przegapiam, do kogoś nie docieram, to absolutnie jestem otwarta. Czekam na tą bazę danych, bo to też będzie łatwiej i dla mnie, że
nie
tak
tylko
powiem,
organizacjom się przyda.
Nie tylko organizacjom się przyda, to prawda. A Państwa zachęcam do tego, żeby media społecznościowe CIO odwiedzać, oglądać stronę internetową. Do 30 stycznia można składać wnioski na duże granty, potem na małe granty, potem znowu na duże granty, więc będzie się działo. Akumulator społeczny już za chwilę, więc drodzy Państwo, Centrum Inicjatyw Obywatelskich Sienkiewicza 19 to jest dobry adres.
Zapraszamy.
Kłaniamy się. Do usłyszenia.